Bardzo dziękuję za zaproszenie i przywożę pozdrowienia z drugiego zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie, który od 12 lat ma siedzibę na Lęborskiej, ale historię ma dłuższą. Właśnie takie dzisiaj trochę déjà vu. W listopadzie 1993 roku, czyli 30 lat temu równe, grupa inicjatywna rozpoczęła pod wodzą Marka Edwardy, rozpoczęła spotkania właśnie tego drugiego zboru i właśnie Ania i Artur Abramowicze byli w tej grupie inicjatywnej i Artur wtedy był jedynym gitarzystą i jedynym muzykiem i on prowadził uwielbienie. No i patrzę tutaj, a teraz dzieci Artura prowadzą uwielbienie. Naprawdę to było takie no, sympatyczne. Także bardzo się cieszę, bardzo jest to miłe. No i zbór trwa i mam nadzieję, że ma następne nie tylko 30 lat historii przed sobą. Także dziękuję bardzo za zaproszenie i proszę przyjąć pozdrowienia od naszego zboru. No a teraz przejdziemy do Słowa Bożego, ale zanim parę słów jeszcze o sobie. No, myślę, że każdy z nas, znaczy wiem, że każdy z nas podlega obowiązkowi edukacji szkolnej i teraz to już jest lepiej, że można też domową edukację, ale kiedy ja chodziłem do szkoły, była szkoła, której nie cierpiałem, chodziłem do szkoły podstawowej, potem do średniej. No, studia wyższe już nie były w naszym kraju obowiązkowe, ale myślę, że wielu z nas je kończy, ja też się skończyłem i tak policzyłem ostatnio, że 17 lat. Uczyłem się. 17 lat mojego życia młodego spędziłem na edukacji i uczyłem się najpierw czytać, pisać, liczyć, potem uczyłem się historii, geografii, biologii, fizyki, chemii. No i teraz nieraz zastanawiam się, co ja z tego wszystkiego pamiętam. Chodziłem do klasy matematyczno-fizycznej i uczyłem się nawet tej zaawansowanej matematyki, potrafiłem całki jakieś wyliczyć, nic nie pamiętam, nic. Nic nie pamiętam, jakby ktoś mi dał jakieś zdanie, nie umiałbym zrobić. Więcej mi zostało w głowie z historii i biologii, bo tym się bardziej interesowałem, zwłaszcza biologią. Natomiast cały czas, do dziś, korzystam z tego, co nauczyłem się w pierwszej klasie. Z umiejętności czytania i pisania. I nawet mogę powiedzieć, że ta umiejętność była taką podstawą do całej edukacji, żeby gdybym się nie nauczył czytać i pisać, nie mógł się uczyć historii, prawda? Bo nie mógłbym czytać podręczników historycznych, prawda? Więc ta nauka czytania i pisania była takim fundamentem dla reszty kształcenia. No i w życiu chrześcijańskim istnieje podobna podstawowa umiejętność, która stanowi wstęp do dalszego rozwoju duchowego. I wspomina o niej apostoł Paweł w 5 rozdziale listu do Efezjan, w fragmencie, który będzie podstawą dzisiejszego naszego rozważania. Więc przeczytamy list do Efezjan, 5 rozdział, werset od 15 do 21 i też przeczytam paralelny fragment z listu do Kolosan z 3 rozdziału, wersety 16 do 17. Także jak ktoś ma Pismo Święte, może otworzyć, też są chyba wyświetlone ten fragment główny. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądź nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska i nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha, rozmawiając ze sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowe, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. I drugi fragment, bardzo podobny z listu do Kolosan, który w tym samym czasie był pisany, 3 rozdział, wersety 16-17. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. We wszelkiej mądrości nauczajcie, napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Więc tyle Słowa Bożego na dzisiaj. Pomodlę się. Panie Boże, dziękuję za Twoje Słowo, które jest święte i prawdziwe i które do dziś jest dla nas drogowskazem i będzie dalej drogowskazem w naszym życiu. Proszę, Panie Boże, byś prowadził nas w poznaniu tego fragmentu lepszym. Proszę, abyśmy zastosowali go w taki sposób, jaki ty chcesz, żebyśmy go zastosowali. Proszę, aby Twoje słowo przemieniało nasze życie dalej. Modlimy się o to naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Temat tego mojego rozważania jest życie w pełni Ducha Świętego. List do Efezjan miał bardzo duży wpływ na moje nawrócenie i często do niego sięgam, żeby przypomnieć sobie zasady życia chrześcijańskiego, ale zawsze jak się czyta jakiś fragment, to dobrze parę słów powiedzieć o tym, skąd on pochodzi, więc parę słów powiem o liście do Efezjan. Więc Paweł napisał ten list, kiedy znajdował się w Rzymie w areszcie domowym, około 62 roku naszej ery. I napisał go nie tyle do samego zboru w Efezie, ale do wszystkich kościołów wokół Efezu. I dlatego tam nie ma osobistych pozdrowień, dlatego że to był list okulny do wszystkich kościołów w okolicach Efezu. I też pewnie dobrze pamiętamy z dziejów apostolskich, że Efez to był miejscem, gdzie Paweł miał 3 najbardziej takie owocne lata swojej służby. Tam spędził od 52 do 55 roku naszej ery. Nauczał w szkole Trenosa i z tego rozeszła się Ewangelia po całej Azji. To prowincja Azja była mniejsza niż obecna Azja, to była część obecnej Turcji, ale po całej Azji rozeszła się Ewangelia, więc to był naprawdę bardzo owocny czas w życiu apostoła Pawła. No i Paweł napisał ten list do właśnie, żeby umocnić te kościoły okręgu efeskiego. I głównym tematem listu do Efezjan jest Kościół. Jest Kościół. Paweł napisał o tym, że Bóg pojednał całe stworzenie ze sobą w Chrystusie i w Chrystusie zjednoczył ludzi ze wszystkich narodów, plemion i języków w tym właśnie Kościele, tym nowym ludzie Bożym, czy zdefiniowanym na nowo ludzie Bożym nowego przymierza, w którym Chrystus jest głową tego Kościoła. Przypomnę też, że w pierwszych 3 rozdziałach apostoł Paweł napisał, czym jest ten nowy lud Boży, a w następnych 3 rozdziałach, czyli od 4 do 6 napisał, jak ma żyć na co dzień, mają żyć na co dzień ludzie w tym kościele, w tym nowym ludzie Bożym. Czyli troszkę podobnie jak w liście do Rzymian. Pierwsza połowa listu to jest teologia kościoła, a druga połowa to jest praktyka, co z tej teologii wynika. Więc w tej części teologicznej, w drugim rozdziale apostoł Paweł napisał, że nasze nowe życie w Chrystusie jest darem Bożym w nas. Bóg nas, ludzi duchowo martwych, ożywił, wzbudził i przeznaczył do tego, abyśmy czynili dobre uczynki. Właśnie to jest ten werset, który miał na mnie bardzo duży wpływ, znaczy 3 wersety. Łaską jesteście zbawieni przez wiarę, a to pochodzi nie od was, jest darem Boga, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteście stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których was Bóg przeznaczył. Czyli jesteśmy odrodzeni przez Boga, nie jest to z uczynków, ale jesteśmy przeznaczeni do tego, żeby te dobre uczynki pełnić. Nawet Bóg dla nas je przygotował. Przygotował, żebyśmy je pełnili. I w 4 rozdziale już Paweł zajmuje się tą praktyką, czyli pisze dokładnie, jak mamy to robić. Jak mamy właśnie odrodzeni pełnić te dobre uczynki. Tam w wersetach od 17 do 24 jest bardzo taka ciekawa ilustracja, że mamy zdejmować z siebie starego człowieka, czyli te stare nawyki, które mieliśmy przed nawróceniem. Mamy odnawiać nasz umysł i przywdziewać nowy sposób postępowania. Nowe uczynki, te dobre uczynki, ten nowy sposób postępowania. I potem dalej Paweł podaje przykłady pewnych konkretnych zachowań. Żeby ktoś kradł, to niech przestanie kraść, a zacznie być ofiarny, pracować i być ofiarny. Kto zło rzeczy, to niech mówi teraz rzeczy budujące i tak dalej, i tak dalej. I tak dochodzimy, potem w 5 rozdziale jeszcze pisze o tym, żeby wierzący odrzucili wszelkie formy niemoralności, by dociekali tego, co jest miłe Bogu i by żyli w świetle Chrystusa. I tak dochodzimy do tego dzisiejszego fragmentu, do 15 wersetu. I w tym 15 wersecie Paweł wzywa Efezjan, a pośrednio także i nas, byśmy baczyli, zwracali pilnie uwagę, jak postępujemy, bo mamy postępować mądrze, a nie niemądrze. I następnie dodaje, żebyśmy wykorzystywali czas, bo dni są złe. I o co tu chodzi? Więc dosłownie Paweł pisze o odkupowaniu albo okupowaniu czasu. Więc wydaje się, że chodzi o taką pewną ideę, że chrześcijanie powinni aktywnie wykorzystywać okazje, jakie Bóg im daje. Jakby kupować te chwile, żeby wykorzystać je dla Królestwa Bożego. I podobną myśl mamy w Psalmie 90, który jest modlitwą Mojżesza, męża Bożego. I tam Mojżesz tak pisze: naucz nas liczyć dni, abyśmy posiedli mądre serce. Czyli chodzi tu o właściwe wykorzystywanie okazji. I w życiu naprawdę są takie, Bóg daje takie okazje, które przemijają i możemy je wykorzystać lub nie. Razem z moją żoną modliliśmy się przez lato o nawrócenie wszystkich czworga naszych rodziców. No i żona ma swoją historię, a ja bym powiedział o historii z moją mamą. Moja mama była zbuntowana wobec Kościoła i zbuntowana przez to wobec Ewangelii. I kiedy w 2009 roku zapadła już na demencję starczą. I ja w weekendy opiekowałem się nią, a w tygodniu moja siostra. I próbowałem jeszcze wracać do Ewangelii, ale moja mama wszystkiego nie pamiętała, ale swój bunt pamiętała. Więc nie dawało się za bardzo rozmawiać. Ale od stycznia 2010 roku jakoś ta demencja wyłączyła bunt. Więc ja, jak ją kładłem spać, mówię: no to mamo, to teraz ci przeczytam coś z Pisma Świętego. I zacząłem czytać jej Ewangelię Jana. Przeczytałem pierwszy rozdział jednego dnia i poprowadziłem ją w modlitwie, żeby zaprosiła Pana Jezusa. Nie wiem, czy rozumiała, czy nie. Ale drugiego dnia przeczytałem drugi rozdział i też poprowadziłem. Ja już nawet skończyłem czytać, a mama mówi: ale trzeba jeszcze się pomodlić. No to ja ją poprowadziłem w modlitwie i jeszcze wtedy powiedziałem, że w imieniu jej prosiłem o przebaczenie grzechów, których ona nie wierzyła, że grzeszy. I ona się zgodziła z tą modlitwą. Potem za tydzień mój brat mnie zmienił, bo ja miałem zajęcia. I on powiedział mu, żeby czytał dalej mamie Ewangelię. No i on, brat, też czytał i też mama się przy nim pomodliła. I tak przez te wieczory, kiedy się nią opiekowałem, doczytałem do końca Ewangelii Jana i potem mama już nie była gotowa, żeby czytać. Po prostu już jej umysł nie pracował, także nie chciała słuchać. Ale całą Ewangelię Jana przeczytała i trzykrotnie była prowadzona w modlitwie. Czy zaufała Panu Jezusowi, czy nie? Nie wiemy. Ale było to ta chwila, ten moment, który potem przeminął. Więc wydaje się, że Paweł pisze o tym, żeby właśnie wykorzystywać takie chwile, które Bóg nam daje, żeby kogoś przyprowadzić do Chrystusa albo żeby w jakiś inny sposób działać według Jego woli, żeby realizować to, co Bóg nam daje. I potrzebujemy mądrości, by robić to, zwłaszcza wtedy, gdy znajdujemy się w trudnych okolicznościach. Tak Paweł pisze, bo pisze, że dni są złe. No i nie wiemy dokładnie, co on miał na myśli. Możliwe, że chodziło mu o to, że były to trudne czasy. I rzeczywiście, jak się czyta historię służby apostoła Pawła, to prawie wszędzie miał ciężko. Prawie wszędzie spotykały go prześladowania, musiał uciekać z miasta do miasta, gdzieś tam był sieczony rózgami, gdzieś był ukamienowany, więc także w Efezie, gdzie był ten czas jego najbardziej owocnej służby, jednak ta służba była na tyle potężna, że Demetriusz wzniecił wielkie zgromadzenie i nawet groziła śmierć apostołowi Pawłowi. Więc być może chodziło o to, że dni są złe, dlatego że Paweł przeżywał trudności, ale może chodzi też o inny problem, o którym prawdopodobnie jest poprzedni akapit, z którego wynika, że być może pojawili się już wtedy ludzie, którzy głosili, że skoro mamy już przebaczone wszystkie grzechy, to nie musimy się przejmować jakością naszego życia. I Paweł uważał, że to jest zła nauka i wobec tego te dni są złe. Być może te dni są złe, że taka nauka się wkrada, że takiego liberalnego podejścia do chrześcijaństwa, że nie muszę się przejmować. Więc ta mądrość też być może polega na tym, żeby odrzucać właśnie taką złą naukę i trzymać się tego właśnie wzoru, że mamy zdejmować z siebie stary sposób życia, przeoblekać nowy, a przedtem odnawiać się w naszym myśleniu. No i w wersecie 17, ten werset 17 zaczyna się od słów dlatego, co wiąże go z poprzednimi wersetami dwoma. Więc skoro Efezjanie mają zwracać uwagę, by postępować mądrze i skoro dni są złe, to mają być nie być nierozsądni, ale mają starać się rozumieć, jaka jest wola pańska. No i tu nie chodzi o jakąś tajemną wolę Bożą, którą z jakimiś skomplikowanymi procedurami powinniśmy rozszyfrowywać, tylko o tę ogólną wolę Bożą, która jest objawiona w Słowie Bożym. I to jest bardzo proste, bo Słowo Boże mówi proste rzeczy. Na przykład mówi, że mężowie mają być wierni swoim żonom. To jest proste, prosta nauka, prawda? Albo mówi, że mamy budować uczniów Jezusa, mamy głosić Ewangelię, to jest prosta nauka. To wszystko jest, ta wola Boża jest jasno, wprost objawiona w kazaniu na górze, w nauce Pana Jezusa, w nauce praktycznej, moralnej, którą Paweł przekazywał. Więc jeżeli znamy Słowo Boże, a paralelny fragment z listu do Kolosan mówi, że Słowo Chrystusowe powinno mieszkać nas obficie, to wiemy, jaka jest wola Boża i mamy ją po prostu pełnić. No i w 18 wersecie dochodzimy do tej właśnie podstawowej umiejętności w życiu chrześcijan. Paweł pisze tu, że czytelnicy mają nie upijać się winem, którym jest rozwiązłość, ale mają, i to różne tłumaczenia, albo napełniać się duchem, albo pozwalać się, aby duch ich napełniał. I to podobnie jak w 4 rozdziale Paweł zestawia tutaj negatywne polecenie z pozytywnym. Co mają wierzący przestać robić i w zamian co mają zacząć robić. I tak jak stan upojenia czy upicia sprawia, że alkohol zaczyna kontrolować nasze myśli i zakłóca zdolność do rozróżniania tego, co jest dobre, a co nie, tak napełnienie Duchem Świętym prowadzi do samokontroli oraz do innych owoców, o których czytamy w liście do Galatów, takie jak miłość, radość, pokój, uprzejmość, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. I polecenie to jest w czasie teraźniejszym i w trybie rozkazującym, więc nie oznacza jakiegoś jednorazowego wydarzenia, ale stałą praktykę. Zatem mamy napełniać się Duchem Świętym. To jest bardzo ważne polecenie dla naszego życia, ale co to oznacza? No więc w Nowym Testamencie czytamy, nawet w liście do Efezjan też czytamy o tym, że wierzący mogą być, czytamy o chrzcie Duchem Świętym, o zapieczętowaniu właśnie w pierwszym rozdziale listu do Efezjan Duchem Świętym, o zadatku Ducha Świętego, no i o napełnieniu Duchem Świętym. No i żeby to wszystko zharmonizować, to trzeba by osobne, długie kazanie teologiczne. Więc ja nie mamy tutaj czasu na to, żeby taki długi wywód robić, ale sięgając do tego samego listu do Efezjan, w pierwszym rozdziale Paweł pisze: w nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego, uwierzyliście i w niego i zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej. Czyli Paweł pisze o pewnym jednorazowym wydarzeniu inicjującym życie chrześcijańskie, którego rezultatem jest pieczęć Ducha Świętego, a ta pieczęć to jest znak własności. Znak własności, że ta osoba należy do Boga i co więcej, on jest rękojmią. Czyli jest też gwarancją, że kiedy Jezus przyjdzie, to ta osoba, która ma pieczęć Ducha Świętego, zostanie, no, otrzyma pełnię zbawienia. Otrzyma życie wieczne i miejsce w wiecznym Królestwie Bożym. Czyli to jest wydarzenie jednorazowe, inicjujące życie chrześcijańskie. Ja bym nazwał to chrztem Duchem Świętym, bo Duch Święty wtedy zaczyna mieszkać w takim człowieku. I w liście do Rzymian w 8 rozdziale, w 9 wersecie Paweł napisał jasno, że ten, kto nie ma Ducha Świętego, ten nie jest Jezusa, nie należy do Jezusa. Czyli wierzący mają Ducha Świętego, ale chociaż Duch Święty stale w nas mieszka, nie oznacza to, że zawsze jesteśmy Mu posłuszni, że już na zawsze nami kieruje i że my z automatu korzystamy z Jego mocy oraz mądrości. Nadal możemy żyć po swojemu, opierać się na własnych rządzach i korzystać ze swojej własnej egoistycznej etyki. Więc napełnienie Duchem Świętym można zdefiniować jako świadome poddanie się Duchowi Świętemu, który już w nas mieszka. Przyjęcie Jego panowania i prowadzenie w naszym życiu. W 4 rozdziale listu do Efezjan, w 30 wersecie jest mowa, Paweł pisze o tym, że możemy zasmucać Ducha Świętego. W jaki sposób? No przez grzech. Przez grzech możemy zasmucać Ducha Świętego, którym jesteśmy zapieczętowani. Czyli możemy mieć Ducha Świętego, ale przez nasz grzech możemy tego Ducha Świętego zasmucać. I żeby być napełnionym Duchem Świętym, muszę odwrócić się od tego grzechu, który Ducha Świętego zasmuca i ponownie poddać się pod prowadzenie Ducha Świętego. Więc tak jak zamieszkanie Ducha Świętego, czyli to zapieczętowanie Duchem jest wydarzeniem jednorazowym i inicjującym życie chrześcijańskie, tak napełnianie Duchem Świętym ma się powtarzać. Ma być to nasza stała praktyka w życiu chrześcijańskim. Napełnianie się Duchem to stałe, świadome przyjmowanie Bożego prowadzenia, umocnione wypełnianiem naszego umysłu Słowem Bożym, bo pamiętamy w liście do Kolosan, w tym podobnym fragmencie jest mowa, że Słowo Chrystusowe ma mieszkać w nas obficie. Więc to jest taka decyzja otwierania się na działanie Ducha Świętego w nas, decyzja posłuszeństwa wobec Jego prowadzenia. I ja taką praktykę napełniania się stale Duchem Świętym stosuję od 1987 roku. Za chwilę o tym wyjaśnię więcej, powiem więcej, ale po prostu za każdym razem, gdy zauważę, że dryfuję z dala od Boga albo gdy odkryję grzech, wyznaję ten grzech Bogu, a następnie proszę, aby Duch Święty prowadził mnie dalej i dawał moc do tego, bym pełnił wolę Bożą. Bardzo prosta ta praktyka, ale czy działa? Otóż działa. Działa, bo te 36 lat dowodzą w moim życiu. Działa, bo wielokrotnie Duch Święty powstrzymywał mnie przed pójściem z jakąś pokusą, albo dawał mi mądrość do poprowadzenia jakiejś rozmowy o Ewangelii, albo prowadził mnie w rozwiązywaniu jakichś spraw życiowych, osobistych, według Słowa Bożego. I w następnych trzech wersetach Paweł pisze o tym, jakie są skutki stałego napełniania się Duchem Świętym, czyli stałego poddawania się Duchowi Świętemu. Zatem w wersecie 19 czytamy, że osoby napełnione Duchem są pełne wewnętrznej radości. Śpiewają Bogu w sercach swoich, mają radosne serca. Dalej w następnym wersecie czytamy, że mają postawę wdzięczności. Dziękują Bogu za wszystko w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. I co ciekawe, w liście do Kolosan w trzecim rozdziale czytamy, że takie same skutki są tego, kiedy Słowo Chrystusowe mieszka w nas obficie. Czyli napełnienie się Duchem Świętym, a obfite życie w Słowie Chrystusowym mają ze sobą coś wspólnego. No i w 21 wersecie Paweł pisze o jeszcze jednym skutku, o tym, że o uleganiu sobie nawzajem w imieniu Jezusa, czyli o postawie przeciwnej do egoizmu. Egoizm mówi, my wszyscy mają być ulegli, a postawa nieegoistyczna, jestem gotowy ulegać innym w bojaźni Chrystusowej. I ten werset stanowi wstęp do nauczania o chrześcijańskim życiu rodzinnym, o małżeństwie, o dzieciach, rodzicach, o stosunkach sługa-pracodawca. I to jest temat na dwa inne kazania, więc tego już nie będziemy podejmowali. A teraz zanim zastanowimy się, jak zastosować naukę z dzisiejszego fragmentu, popatrzymy na dwa przykłady z Dziejów Apostolskich ludzi, którzy byli napełnieni Duchem Świętym. W 4 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy o pierwszym procesie, jaki Piotr i Jan mieli przed Sanhedrynem. Stanęli przed Sanhedrynem, dlatego że Jezus przed nich uzdrowił chromego przy bramie pięknej świątyni i oni, właściwie głównie Piotr, z tego wyszli i głosili od tego wydarzenia rozpoczęli głoszenie Ewangelii, więc wyjaśniali, że to ten uzdrowiony był uzdrowiony mocą Jezusa i głosili Jezusa w zmartwychwstaniu, więc Rada Najwyższa tego bardzo nie lubiła, więc zaaresztowali, potem stawili przed Radą i w 8 wersecie 4 rozdziału czytamy, że Piotr pełen Ducha Świętego wygłosił obronę. Ten sam Piotr, który 2 czy 3 miesiące wcześniej zaparł się Jezusa przed służącą. Teraz odważnie wobec Rady Najwyższej, która skazała Jezusa na śmierć, głosił, że ja to zrobiłem w imieniu Jezusa i Jego głoszę i nie mam zamiaru przestać. Czyli napełnienie Duchem Świętym dało mu odwagę do tego, żeby wobec tych ludzi, których wcześniej się bał, świadczył jasno i wprost, że działał w imieniu Jezusa. Potem w 16 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy o Pawle, o tym, jak dotarł do Filipii i tam zdenerwował go duch wieszczy, który był w pewnej służącej, która ciągle mówiła, że to są ludzie słudzy Boga Najwyższego, więc wypędził tego ducha wieszczego, ale to spowodowało, że właściciele tej niewolnicy stracili źródło zysku, więc postawili go przed pretorami, ci kazali ich siec rózgami, Pawła i Sylasa, potem zamknęli ich w więzieniu, a strażnik jeszcze z nadgorliwości zakuł ich w dyby i to wewnętrznym lochu. No i czytamy w wersetach 19 do 25, że Paweł i Sylas śpiewem wielbili Boga. Wysieczeni rózgami, zakuci w dyby, w lochu, śpiewem wielbili Boga. Czyli mamy ten rezultat, który jest napełnia Duchem Świętym. Napełnieni Duchem Świętym ludzie rozmawiają przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha. Mieli Ducha Świętego. Byli napełnieni Duchem Świętym. Gdybym ja się znał w takiej sytuacji, znając się, pewnie bym złorzeczył. A oni wielbili Boga, bo byli napełnieni Duchem Świętym. Więc ludzie napełnieni Duchem Świętym zyskują odwagę, by przyznawać się do swojej wiary, mają moc, by uwielbiać, nie ulegać pokusom, potrafią modlitwą i uwielbieniem reagować na sytuacje kryzysowe. Innymi słowy, mogą żyć w posłuszeństwie do Boga, potrafią rozpoznać, co jest mu miłe, jak to, mają moc to czynić, nie ulegają wpływu tych, którzy za Bogiem nie idą i Boga nie znają. I zatem tą podstawową umiejętnością, tak jak umiejętnością czytania i pisania dla nas, żeby zdobywać edukację, to w życiu chrześcijańskim jest właśnie życie w pełni Ducha Świętego, czyli poddawanie się na co dzień Duchowi Świętemu po to, by nas napełniał. Jak już wspomniałem, nauczyłem się tego kilka miesięcy po moim nawróceniu. W 1987 roku nauczyłem się z takiej małej książeczki cienkiej Billa Brighta pod tytułem Jak żyć w pełni Ducha Świętego i do dzisiaj to stosuję. Od 1987 roku, czyli 36 lat. Zasada jest bardzo prosta. Poddaję się Duchowi Świętemu przez wiarę. Mam polecenie, właśnie tu w liście do Efezjan, że mam napełniać się Duchem Świętym. Wobec tego biorę to polecenie za dobrą monetę. Skoro Bóg poleca, no to mam się napełniać. Więc praktykuję to tak, że za każdym razem, kiedy zauważę, że coś jest nie tak w moim życiu, że jakiś grzech mój zasmuca Ducha Świętego i gasi jego działanie, więc kiedy widzę, że o kimś źle myślę, albo że pojawia się jakiś inny grzech, czy postawa butu, lenistwa, niechęci wobec Słowa Bożego, to wyznaję ten grzech Bogu. Wyznaję ten grzech Bogu jasno, konkretnie, że to tak nazywam z imienia ten grzech. Dziękuję też, że krwią Pana Jezusa ten grzech został już ze mnie zmyty, a następnie powołując się na to polecenie, proszę, żeby Duch Święty przejął kontrolę nad moim życiem. Poddaję moje życie po prostu świadomie pod prowadzenie Ducha Świętego i jako wyraz mojej wiary dziękuję, że to już się stało. Chociaż niekoniecznie się czuję, że tak się stało, ale jest obietnica, ja świadomie wybieram, żeby Duch Święty mnie prowadził i to wszystko. To robię, tak robię od 36 lat. I dzięki tej praktyce widzę, jak wiele razy stawałem przed jakąś trudną sytuacją i mogłem wybrać to, co się Bogu podoba. Jak Bóg chronił mnie przed jakimiś pokusami, przed jakimiś głupimi działaniami. Widzę też, jak zwłaszcza jak porównuję swoje zapiski, bo prowadzę też takie zapiski z czasu skupienia sprzed 15-20 lat, jak zmienił już mój charakter i dalej zmienia. I trochę mogę powiedzieć, czasem piekę chleb z zakwasu, który mam własnej produkcji. Zakwas w lodówce, dokarmiam go przed upieczeniem chleba i ten zakwas, całą tę mokę, nie wiadomo jak, zakwasza. Po prostu Duch Święty działa właśnie tak jak zakwas, że on działa niepostrzeżenie, od środka, ale bardzo skutecznie. Ale bardzo skutecznie. Dlatego mam zachętę dla nas. Jedno zastosowanie. Jeżeli ktoś z was praktykuje, myślę, że większość z was pewnie praktykuje, życie stale w pełni Ducha Świętego, to czyńmy to dalej. A jeżeli ktoś jeszcze tego nie praktykuje, to zachęcam, żeby prostą zasadę stosować. Jak tylko zauważę grzech, wyznać ten grzech i świadomie poddać się kierowaniu Ducha Świętego. I to jest klucz do tego, żeby mądrze wykorzystywać każdą chwilę i żeby prowadzić owocne życie chrześcijańskie. Dziękuję za uwagę i modlę się o to, żeby Bóg naprawdę używał nas wszystkich. Amen.